Witam Państwa, Anna Rembas. W czasie życia marszałka Józefa Piłsudskiego znane były już techniki nagrywania i odtwarzania dźwięku, a od 1925 roku w Polsce istniało już Polskie Radio. Nie dziwi więc, że udało się nagrać głos jednej z najważniejszych osób w historii międzywojennej naszego kraju. Dziwić może jedynie to, że do dzisiejszych lat przetrwało tylko jedno nagranie z 1924 roku. Dziś w tym świątecznym dniu przygotowałam dla Państwa prawdziwą radiową perełkę. Zaproponuję Państwu więc głos marszałka Józefa Piłsudskiego i muzykę, której marszałek słuchał. Odwiedzimy też miejsca, w których bywał. Zwróćcie Państwo uwagę na jego wymowę i charakterystyczny kresowy akcent. W ten sposób mówili też najprawdopodobniej inni wybitni Polacy, tacy jak na przykład Tadeusz Kościuszko czy Adam Mickiewicz, lub krąg inteligencji związany z Uniwersytetem Wileńskim. Sam głos marszałka jest na tym nagraniu niski i dojrzały. Głos Józefa Piłsudskiego to unikat, to unikatowe nagranie. Niech będzie więc dopełnieniem tego świątecznego dnia nie tylko żartobliwą pamiątką, ale też i ważnym przesłaniem. Słynne nagranie głosu Piłsudskiego to jedyne, jak powiedziałam, nagranie marszałka, które przetrwało do dziś, a zostało zarejestrowane 5 września w mieszkaniu Kazimierza Świtalskiego w Warszawie. Cała akcja odbywała się w ramach działalności społecznej. Firma Rudzkiego zapisała głos marszałka na bakelitowych płytach gramofonowych, a dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Do Wilna więc też dziś pojedziemy, ale odwiedzimy też ślady Józefa Piłsudskiego w Druskiennikach. Zapraszam.
Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przez to nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łuty jak jacy cukierki.
Dziś śladami Józefa Piłsudskiego będziemy jeździć po Litwie, po ulubionych miejscach wypoczynku marszałka. Pikieliszki, Druskienniki, Zułów i Wilno to miasta na zawsze związane z postacią ojca niepodległej Polski. Moimi przewodnikami są Janina Markiewicz, wilnianka o polskich korzeniach, i Alberta Skatilowski, mieszkaniec Druskiennik.
On się urodził w Zulowie, że tylko tam był bardzo krótko, do tego momentu, kiedy spłonął jego folwark. Przecież jego ojciec to doprowadził do tego. Później ojciec przecież popadł i w chorobę przez to, bo był inżynierem, wybudował browar. I później jeszcze coś tam zamówił z Sankt Petersburgu i w tym czasie spłonął ten dwór. Więc Piłsudski za życie już tam do tego Zulowa nie wracał. I nawet kiedy na niego później podsunięto taką myśl odbudowania tego dworu, raczej to taka może nawet była, jak ja coś tam kiedyś czytałam, że takie było modne dla Piłsudskiego coś darować. I powiedzmy tutaj, jak pan mówi, tak, podarowany ten willę w Druskiennikach, w Pikieliszkach pod Wilnem też sprezentowano. To takie niby były dary dla Piłsudskiego w owych czasach.
Nasze historyki liczy, że on Litwinem był. Po prostu stał Polakiem, litewskim Polakiem był, ale pochodzenie to było litewskiego.
A chwileczkę, on sam powiedział, że jest Litwinem. I on dziwnie, że wtedy powiedział, nie, ja Litwin, a powiedział, my Litwini. To znaczy, i to już jest aluzja do carów Rosji. To też jest takie dziwne, bo przecież razem z Dzierżyńskim uczył się w tej samej szkole. Tak czy inaczej, to dwudziestolecie międzywojenne miało na takie, no może być takie niby zadanie każde państwo, że jednak to, co było pod zaborami, jednak każdy chciał wyjść z tych zaborów i nikt nie myślał, kim jest, ale właśnie, że powrót do takich romantycznych korzeni, inaczej mówiąc do powstania, jakie to było państwo, myślę, bardziej to było.
Прошики, лайме маной, лес посечок зови.
Piłsudski zawsze chciał mieć dom poza Sulejówkiem. W 22 roku otrzymał nadział ziemi przysługujący bezpłatnie na Kresach Wschodnich wojskowym kawalerom orderu Virtuti Militari. Piłsudcy otrzymali majątek Świątniki koło Starych Trog pod Wilnem. Jednak wkrótce obok domu, w którym odpoczywali, wybudowano szosę, a marszałek chciał odpoczywać w ciszy i spokoju. Nie mógł znieść hałasu, więc rozpoczął poszukiwania domu letniskowego w innym miejscu. Wybór padł na Pikieliszki. Mimo że budynek dworski znajdował się wówczas w opłakanym stanie, zniszczony dom w ciągu tygodnia został naprawiony. Józef Piłsudski po raz ostatni letni urlop w Pikieliszkach spędził w 1934 roku. Przyjeżdżał tutaj z żoną Aleksandrą, córkami Jadwigą i Wandą, zazwyczaj latem. Jakiej mógł wtedy słuchać muzyki? Może takiej? Z rodziną Piłsudski przyjeżdżał też do Druskiennik, choć ostatnie urlopy w tym pięknym kurorcie spędzał już bez rodziny, a jedynie w towarzystwie pięknej dr Eugenii Lewickiej. To była wzajemna fascynacja. Ona, dużo młodsza od marszałka, lekarka, w 24 roku pojawiła się w Druskiennikach na praktyce po raz pierwszy. Wtedy, kiedy pierwszy raz pojawił się w tym miejscu marszałek Józef Piłsudski. On też nie ukrywał swojego uczucia i fascynacji. Stworzył dla niej specjalne ministerstwo, ściągnął ją potem do Warszawy i podróżował między innymi na Maderę. Są z tego pobytu zdjęcia, listy, wspomnienia i jest i muzyka. Ta piękna 28-letnia kobieta pochodziła z polskiej szlachty, mimo że urodziła się na Ukrainie. W głębi serca zawsze czuła się Polką. I choć zupełnie nie interesowała się polityką, wiedziała doskonale, kim jest jej 58-letni pacjent Józef Piłsudski. Eugenia bardzo podobała się naczelnikowi. Piękna, inteligentna specjalistka od medycyny niekonwencjonalnej. Spacerowali całymi godzinami po lesie i wzdłuż Niemna. O tej znajomości z małego litewskiego kurortu opowiada mi Albert Skatilowski, miejscowy biznesmen, którego spotkałam właśnie w Druskiennikach.
Co tak szumi?
Woda.
To jest woda pod
nami. O, ten jest pawilion, gdzie można specjalnie taka medytację robić. Aha. Od wody spadającej. To nowe.
Jesteśmy teraz przed bramą miejsca związanego ściśle z dr Eugenią Lewicką, przyjaciółką Józefa Piłsudskiego. To jest park w Druskiennikach.
Tak. Ona była fundatorem tego parku i do II wojny światowej. To był bardzo znany park w Polsce.
To miejsce odwiedzał Józef Piłsudski?
Tak, to nie tylko odwiedzał, ale tutaj on był na procedurach i swoje zdrowie tutaj podejmował, referował.
Był na procedurach, czyli chodził na zabiegi. Tak, to co, wchodzimy, tak?
Tak.
Możemy
wejść.
Oddychamy tym samym powietrzem, tak, którym oddychał marszałek. Tak. On przyjeżdżał sam, czy przyjeżdżał z rodziną? Jak to bywał?
Ile wiem z historii, on przyjeżdżał sam, rodzina tutaj nie jechała.
To jeździ na kurorty z rodziną.
Rosjanie mówią, że nikt nie jedzie do miejsca, gdzie robię samowary ze swoim samowarem.
Czy w tym miejscu, w którym my stoimy, był Piłsudski?
Był Piłsudski i od ten spad wody jest fotografia, który on stoi z tym wodnym masażem pod tym spadem.
Czyli taki w szlafroku, tak?
Tak,
jak kuracjusz?
Tak.
Ma pan takie fotografie?
To nie moje, ale widziałem po prostu w muzeum naszym jest.
Czyli musiał się dostosować do tych wszystkich wymogów, które
tak.
we wszystkich sanatoriach
tak.
obowiązywały. Nie tak, że miał jakieś tutaj fory. Był pacjentem, kuracjuszem.
Tak.
Ciekawy, czy na specjalnych prawach, nie wie pan.
Nie, ja nie myślę, że specjalna.
Ale chyba wszyscy wiedzieli, kim jest, prawda?
Ja myślę, tak.
Jeżeli przyjechał tutaj.
Bo jest, on nie chodził jeden.
Przyjeżdżałby z rodziny, to wiemy. Ale,
ale z połową rządu.
Z połową rządu.
Tak, swojego. Ten czas.
I wszyscy tutaj korzystali z miejsca.
Jest fotografie, które tam ministry siedzą, wojskowe.
Ale Piłsudski przyjeżdżał tutaj typowo ze względów właśnie zdrowotnych, prawda? On
tak,
został
tak,
wysłany ze względu na jego stan zdrowia.
Nie wiem, czy wysłany, ale on sam przyjeżdżał. Po mojemu pierwszy raz może był wysłany. Pierwszy raz był, a potem już sam jechał.
Pierwszy pobyt marszałka Piłsudskiego w Druskiennikach to czerwiec 24 roku. Przyjechał tutaj z rodziną, zamieszkał w willi przy ulicy Jasnej 8. Czas wolny marszałek poświęcał na studiowanie map, czytanie książek i czasopism. Za rok, też w czerwcu, przyjechał tutaj ponownie. W 26 roku natomiast już po zamachu majowym był tutaj od 30 czerwca do 3 lipca.
Jesteśmy w miejscu, w którym Piłsudski wiele razy się pojawiał tutaj, będąc w Druskiennikach.
Mieszkał.
Mieszkał tutaj.
To jego rezydencja faktycznie. Taki drewniany domek jednego piątra, ale bardzo ładny. Ale Związek Rady Radzieckie specjalnie postawili teraz taki statek, budynek, który oczyszcza wodę, żeby nie było o nim pamięci.
Czyli tego domu już nie ma?
Nie ma, nie ma.
A jakaś tablica, jakieś miejsce, jakaś...
Nie ma, ale to nasz projekt jest, że to by zrobić. I my teraz idziemy na to miejsce, gdy Piłsudski z tego domku wychodził, popatrzeć na niego. On bardzo lubił tutaj posiedzieć, pomyśleć.
Czyli znowu oddychamy tym samym powietrzem,
tak,
którym oddychał tutaj nad tak. Niemnem.
Ale czwarty wyjazd różnił się od poprzednich z uwagi na nieobecność rodziny. W 27 roku marszałek na czas urlopu wybrał dom na Pogance, własność Państwowego Zakładu Zdrojowego w Druskiennikach. To on sam wybrał sobie ten właśnie skromny domek. Z pewnością do wyboru przyczynił się pobliski urwisty brzeg Niemna i ławeczka, z której roztaczał się widok na dwa ramiona przepływającej rzeki. 30 maja 1937 roku na domu na Pogance zawisła tablica pamiątkowa. Dom jednak rozebrano w 1964 roku. Dziś w tym miejscu jest tylko wspaniały widok na Niemen.
Bo to miejsce teraz jest taka idea, projekt odnowić, otworzyć ten widok i upamiętać, postawić taki jak pamiętnik albo deska pamiętowa, żeby tutaj Piłsudski był.
Bo patrzymy teraz na Niemen.
Tak.
I on
robi tutaj zakręt.
Robi zakręt.
On tutaj bardzo lubił siedzieć, medytować, myśleć. I na drugiej stronie była Litwa. I on mówił, że tam moja rodzina.
Tu musiała być jakaś ławka, na której
się jest. Tak, 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 tak.
Tutaj. Teraz jest tutaj takie.
Jest fotografia, który ta miejsce sfotografowane jest, i on tutaj siedzi, bo tutaj faktycznie był jego dom.
To ten wasz projekt, żeby to wszystko jakby przypomnieć, upamiętnić, odnowić, pokazać ludziom, że to właśnie to miejsce. To jest projekt, który być może też będzie służył nie tylko Litwinom, ale też
i Polakom.
Polakom, prawda?
To naszej obszej historii i wspomnieć o niej trzeba,
to
nie
jest
zapominać.
Wspólna historia.
Tak, to wspólna historia.
Nasza, tak. Nasza, tak.
I tutaj bardzo interesujące byłoby, gdyby pomógł nam z informacją Muzeum Warszawy Piłsudskiego i Polska Ambasada.
A jaka jest informacja z tamtej strony? Czy już mieliście jakiś kontakt z muzeum, które powstaje w Sulejówku, z Muzeum Piłsudskiego? Jak oni się do tego zapatrują? Bo to byłby taki wspólny szlak mógłby powstać.
Tak. Pierwszy kontakt był, ale jeszcze do takiego, on był taki oficjalny. My powołali do Druskiennik ludzi z tego muzeum. Oni że obiecali przyjechać, ale jeszcze do końca na terminy nie domówili się. A z ambasadą jeszcze nie mają kontaktu konkretnego.
Bo to jest taki szczególny czas teraz, rok tak. Niepodległości.
Tak.
1918 rok, lata 20, lata 30, w których bywał tutaj, prawda? To też nie ma na co czekać, bo stulecie nam minie, a miejsce, no wy wiecie o tym, że tutaj przychodził Piłsudski, że tutaj był. Natomiast wiele osób nawet nie ma takiej świadomości, którzy tutaj przychodzą.
To bardzo dużo ludzi nie wie tego. I nie. To było bardzo interesujące, żeby to było zrobione. I każdy, który przychodzi, to jest nasza taka reprezentacja. dystancyjne miejsce, w którym można to zrobić i to wszystko będę wiedzieć. W sensie.
No po pierwsze Piłsudskie, a po drugie piękne miejsce. Piękne tak. miejsce do spacerów, piękny widok na Niemen.
A po trzecie to nasza obszy historia.
Historia. To jest chyba najważniejsze.
Tak.
Ta historia.
I że to wiedzieliby nasze dzieci. Oni myśleli, że jej nie było.
A jak władze miasta, Druskiennik, na to się zapatrują? No bo
jeśli to inicjatywa podejmuje ludzie, którzy mieszkańcy tego miasta, to władze nic nie mogą zrobić. To polityka ten czas nie może mieszać takim rzeczom, jeśli ludzie potrzebują.
Ale na pewno nie przeszkadzają.
Nie.
Chyba już teraz nie.
Ja myślę, podtrzymuję.
A co z miłością Eugenii i Józefa? Niestety nie przetrwała. Eugenia zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach w 1931 roku, 4 lata przed śmiercią marszałka Józefa Piłsudskiego. Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku, a jego ciało złożono najpierw w krypcie Leonarda, a następnie w nowej, specjalnie do tego przygotowanej krypcie na Wawelu pod wieżą srebrnych dzwonów. Serce marszałka spoczęło natomiast w ukochanym przez niego Wilnie, obok matki i innych członków jego rodziny.
Właśnie, jedyna płyta nagrobna, gdzie nie ma nazwiska Piłsudskich. Tak sobie zażyczył marszałek za życia, bo on przecież zostawia testament po sobie.
Ale wszyscy wiedzą, że to jest właśnie
tak, to na tyle on był wielkim człowiekiem i tak powiedział, że jego muszą wszyscy znać. A kto nie zna, to problem tego, kto nie wie. On przecież przed śmiercią matki czytał dla niej urywki, to znaczy czytał poezję Słowackiego, a przede wszystkim poemat Beniowski. Z tego przecież wybrał też tutaj nadpis na płycie nagrobnej. Też urywki z Beniowskiego.
Pamiętasz ten cytat?
Ty wiesz, że dumni nieszczęściem. To tylko Polak może być dumnym nieszczęściem. Nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą. Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skalach orla, niechaj umie spać, gdy źrenice czerwą od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem.
Tak żyłem.
Tak żyłem. I dlatego te sosny też są tutaj posadzone, nie tak sobie. Ale to właśnie, że wszystko podebrał, wszystko opisał i znaleziono jego testament po śmierci w Kurzowcu. Między innymi nie chodził w garniturach z białymi kołnierzykami, a chodził w takim mundurze, w którym chodzili żołnierze. I z inicjatywy marszałka przecież te uporządkowano pomniki na cmentarzach, zawdzięczając jemu też upamiętniono te miejsca pochówków żołnierzy. Że to był wielki człowiek, a razem może dlatego był wielki, że rozumiał tego zwykłego żołnierza, że generał nic nie znaczy bez żołnierza.
A na cmentarzu oprócz tego sarkofagu przy wejściu, jakie jeszcze groby?
Mauzoleum, tak, to jest mauzoleum serca i matki marszałka.
A krewni jego leżą też tutaj na rosie?
Tutaj, tak właśnie, że rodzony brat Adam Mickiewicz, 35 rok. Umiera jeden właśnie, że 12 maja. Marszałek Piłsudski, a w grudniu tegoż samego roku rodzony brat i teraz jak tylko dzieli to ogrodzenie. Pierwsza żona marszałka Skoplewskich, Maria, też tutaj spoczywa, pasierbica jego.
Czyli dzieci nie miał z tego pierwszego?
Tak, z pierwszego nie miał właśnie. No i też jego rodzeństwo. Podejrzewam, że Sowieci chcieli te wszystkie miejsca pamięci zniszczyć, tak samo jak zniszczyli w Druskinikach jego dworek. Zniszczyli w latach 60. Nie ma tego.
A dzisiaj? Nie jest.
Nie ma jego, tak.
Śladów w Druskiennikach Piłsudskiego?
Nie ma, tylko właśnie, że jakieś tam fundamenty. A więcej nie ma.
Miejsce urodzin w Zulowie?
W Zulowie tam tylko jest fundamenty tego majątku, które splonął. I dąb. Ale dąb posadzony już nie przez Piłsudskiego, a przez jego żonę i prezydenta Polski Mościckiego. Po jego śmierci, w rocznicę śmierci jego.
Wracając do Piłsudskiego, to...
Ja wracając do Piłsudskiego, przecież tak. On nie za bardzo lubił Mickiewicza, on bardziej lubił Słowackiego. Ale proszę powiedzieć, żeby lubić po Słowackiego, to trzeba znać co? Filozofię, historię, trzeba znać perfekt, całą historię Polski. Dobrze znać historię, w ogóle historię chyba nawet i świata.
Ty jak prowadzisz wycieczki z Polski, to tutaj zaczynasz od tego sarkofagu?
Nie, to raczej to nie sarkofag, to jest mauzoleum.
Mauzoleum.
Serca marszałka i jego matki. Ktoś mówi matki i serca. Raczej tak byłoby bardziej poprawnie dla Piłsudskiego. Bo on zawsze, proszę zobaczyć nadpis, matka i serce syna. Serce złożone u stóp matki. Nie na głowie, nie na brzuchu, nie obok. A właśnie u stóp matki.
I I na koniec jeszcze krótki zapis głosu marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment o pracy.
Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni. Dzieje ludzkie w całym tysiącolecie. Wszystko to, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. A człowiek, zamiast być dumnym z opanowania tego, co może opanować, chce być dumnym z opanowania żywiołu nie swego, żywiołu boskiego. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy.
Audycję przygotowała Anna Rębas, a zrealizował i oprawił dźwiękowo Stefan Kotluk.
Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się i przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą strat szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. Pytasz, co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Dziś dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego, tym wyjściem jest mną mniejsza z tym. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa, o mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mi. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się.